Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam, witam w kolejnym odcinku Filmotekarium, już takiego filmotekarium skupionego na nowościach, a dzisiaj odcinek o jednym filmie, a to oznacza, że jest o czym rozmawiać.
Oj, jest, bo film Substancja, nie mylić z filmem sprzed wielu lat, który nosił również taki tytuł, chociaż w oryginale brzmiało trochę inaczej, który był o cysternie i o tym, że w tej cysternie przewożono jakąś tam substancję, która była dosyć paskudna. Nie, to nie ten film, to jest film z poważną aktorką, zasłużoną dla mainstreamu i nie tylko mainstreamu, a w każdym razie fajnie się oglądało filmy z Demi Moore, bo to jest, proszę Państwa, film z tą właśnie aktorką. I tak sobie myślę, Piotrze, to jest typowy body horror.
Tak, to jest typowy body horror, chociaż spotkałem się z takimi opisami, że to jest film grozy. Gdzieś w polskim internecie, nie powiem gdzie, bo to zasługuje tylko na uśmiech. A dzisiaj opowieść o tym, jak Hyde zabija Jekylla, jak portret zabija Doriana Greya, czyli coś o jednym z najgłośniejszych horrorów tego roku, czyli wspomnianej substancji, Substance, z Demi Moore w roli głównej, ale tam jako młodsza jej wersja, chociaż tutaj można dyskutować, czy to jest młodsza jej wersja, występuje niejaka Margaret Qualley, czyli córka innej znanej aktorki z tamtych czasów, Andy McDowell. Ale o kreacjach aktorskich przyjdzie nam jeszcze coś powiedzieć. Film, który jest, jak powiedziałeś, body horrorem, w którym jest mnóstwo gołości, reżyserowała Caroline Farja, o której dzięki temu usłyszano, ona się tam pojawiła na ściankach, no bo rzeczywiście Substance dostało takiego kopniaka w mediach. Mówiono o tym, że tam ludzie wymiotowali na seansach, że uciekali z kin. Powiem ci, że tak mi się za bardzo nie chce w to wierzyć. Kilka razy już to słyszałem, kiedy dyskutowaliśmy o różnych filmach, właśnie głównie body horrorach, ale takie hasełka to uważam za antyreklamę. Ogólnie o ile jeszcze nam muszę, jakiś tam człowiek, który się urodził, wiesz, kilkadziesiąt lat temu mógł puścić pawia, oglądając te sceny, to wydaje mi się, że dzisiaj ludzie to są przyzwyczajeni do takiej rzeczy. Aha, pamiętam, że omawialiśmy taki horror Row o takiej dziewczynie, która miała chęć na mięso, takie zakazane, i tam też niby ludzie uciekali. No ja jakoś nie mogę się przekonać do tego, że ludzie są niegotowi na takie widoki. Ja tam na te wszystkie widoki, które wiesz, tam się pojawiły, ja bym absolutnie gotowy, chociaż niektórymi może nie tyle, że byłem zniesmaczony, tylko że to wyjdzie w praniu. Zanim przejdziemy do wyrażenia naszych opinii, to może wiesz co, słówko, o czym ten film jest. I tutaj tak, nie ukrywam, że chyba dzisiaj będzie spoilerowato. Także jeżeli ktoś Substance nie widział, to niech wróci do tego odcinka później i sobie obejrzy film, bo będziemy mówić o czym to jest po prostu. No, zasadniczo o tym, jak sobie człowiek nie radzi ze starzeniem się. I tutaj się zastanawiam również, czy dobór tej Demi Moore i pewne sceny, które żeśmy tam widzieli, że tam tu wisi coś, tu tak już się zmarszczyło, jak się bliżej spojrzy i kamerą najedzie, to tak jakby nie ma takiego uroku. To jest przypadek, że akurat mamy Demi Moore w tej roli, że wiesz, ta fobia starzenia istnieje. Czy ona nie jest jakimś jej ucieleśnieniem? Czy ta rola nie jest łabędzim śpiewem w jej przypadku? Ale to jest również film o show biznesie, o byciu na szczycie, o sukcesie i o świadku tego show biznesu. To jest kolejny film po Maxine, niedawnej produkcji, ukazujący to środowisko właśnie w takim jakimś krzywym zwierciadle. Trzeba jeszcze podkreślić jedno. Substance ma w sobie dość duży ładunek groteski i dystansu. To tyle na początku, Marku. Nie wiem, czy się zgodzisz z moim wnioskiem, że Demi Moore nie zaangażowano przypadkowo.
Pewnie nie, bo jak ktoś pamięta Demi Moore, może tu nie będę klasyczny, ale chociażby z G.I. Jane, to jest zupełnie inna Demi Moore. Ale ja mam jeszcze istnieje wątpliwości, bo powiedziałeś, o czym między innymi jest ten film i absolutnie się pod tym podpisuję, ale chciałbym coś jeszcze dorzucić. To jest też film o tym, jak bardzo nasze zachodnie społeczeństwa rozminęły się z pewną tradycją, która głosiła, że ludzie w podeszłym wieku, a w każdym razie starsi, są pewną ostoją, pewnym takim wsparciem dla ludzi młodych. I pewien szacunek dla ludzi starszych, z tego się między innymi bierze, że starsi są taką intelektualną podporą. W tym filmie mamy obraz bardzo prawdziwy. Dzisiaj ilość lat nie ma żadnego znaczenia. Ludzie starsi to są głupcy, debile, którzy nie rozumieją współczesnego świata, ludzie, których najlepiej byłoby wykasować, no ale jeszcze system prawny tak nie funkcjonuje, żeby się dało, w związku z tym trzeba ich zmarginalizować. I troszeczkę o tym jest również ten film, bo inkarnacja głównej bohaterki, niejaka Sue, to jest dziewczyna, no, wystrzałowa. No, większość mężczyzn patrzy pożądliwie na ekran, a jednocześnie jest to dziewczyna, która ma, i tu algorytm YouTube'a oszaleje, albo nie, ma w dupi, generalnie tam ma właśnie swoją tak naprawdę kreatorkę, stworzycielkę, bo Demi Moore powołała ją do życia. Dzięki niej Sue zaistniała. Dzięki niej Sue mogła robić karierę. Dzięki niej, no, stało się to wszystko możliwe. Ale to nie jest, proszę Państwa, żadna zasługa. Trzeba maksymalnie wykorzystać starzejącą się gwiazdę. Tak jak ją wcześniej wykorzystywał show biznes, tak teraz Sue, czyli ta młoda dziewczyna, no dziewczyna zawsze jest młoda, dobra, często się wikłam we własne słowa. W każdym razie ta dziewczyna postanawia w pewnym momencie, że co tam ta stara raszpla będzie jej tu dyktować warunki. Chociaż to nie ona, a pewien system, pewien kreator, pewien eksperymentator kreuje te warunki, ale co ona tam będzie się podporządkowywała? Ona ominie te warunki i dosyć szybko widzi, że konsekwencje są mordercze dla głównej bohaterki granej przez Demi Moore. Ale to ją nic nie obchodzi. Ona się chce realizować. I proszę Państwa, to z mojej strony zarysowanie problematyki filmu, ale powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo film jest interesujący. Ale jakbym teraz nie wypowiedział swoich pretensji pod względem tego filmu, to bym nie był sobą. No, tu źle bym się czuł. To moim zdaniem podstawową bolączką tego filmu jest zderzenie dwóch różnych opcji filmowych. Bo z jednej strony, kiedy oglądamy ten film, podążamy za minutażem, to mamy na początku wrażenie, że to jest film realistyczny, w którym coś się dzieje, jest akcja, to takie science fiction, ale bardzo, bardzo nastawione na oddanie akcji, na oddanie tego, co się dzieje na ekranie. Tymczasem ja sobie ten film obejrzałem dwa razy i mam wrażenie, że od początku ten film miał być jedną wielką przenośnią, jednym wielkim, co zresztą widać bardzo mocno pod koniec filmu, jednym wielkim takim wzięciem w nawias tego wszystkiego, o czym Państwo mają okazję dowiedzieć się z ekranu, obejrzeć po prostu. Nie, to może nie jest najważniejsze. Ważne jest pewne przesłanie i to bardzo dobrze widać pod koniec filmu. I zderzenie tych dwóch poetyk, czyli wielkiej, wielkiej, takiej monumentalnej wręcz przenośni i kina realistycznego, to nie, moim zdaniem to nie do końca zagrało. To się da obejrzeć, to jest, wiecie Państwo, na pewno nie wyjdziecie z seansu, nie wyjdziecie obojętni. Albo ten film znienawidzicie, albo ten film pokochacie, albo, tak jak ja na przykład, pozostaniecie lekko zdystansowani, ale łykniecie przesłanie owego filmu, nie bardzo budujące przesłanie, nie bardzo budujące, jeśli chodzi o ludzką kondycję, naszą kondycję moralną.
Tak, moralną i nie tylko, bo no dobrze, będzie teraz to spoilerando, o którym mówiłem, które obiecałem. W filmie poznajemy 50-letnią Elizabeth Sparkle, gwiazdę aerobiku, która, że tak powiem, ćwiczy na antenie.
Ale i kina, przepraszam, ja się muszę wtrącić, no jakże byłaby audycja, kiedy ja bym się nie wtrącił. Ona też miała swoją gwiazdę i ona grała w filmach.
Tak, i tam mamy taką sugestywną, otwierającą scenę, kiedy jej gwiazda jest na chodniku. No, zobaczycie. W naszych czasach to ćwiczenie na ekranie to jest taka formuła trochę zaśniedziała. No, czasem może są pokazy ćwiczeń w śniadaniówkach, ale to już tam nikogo nie rajcuje. Ale był taki czas, kiedy to było bardzo popularne, ale ona jest popularna nadal. Jakoś się utrzymała na rynku, na antenie. Niestety aż do 50. urodzin, kiedy jej szef, grany przez Denisa Quaida, postanawia ją zamienić na lepszy model, jak kiedyś śpiewała jakaś polska tam piosenkarka. I za bardzo się ten szef z tym nie kryje, bo podsłuchawszy go w toalecie...
O, to jest fajna scena, dobrze zrealizowana.
Też bym tak chciał wchodzić do toalety jak Denis Quaid. Ale tak, no podczas wizyty w tej toalecie ona go podsłuchuje, że on ją chce zamienić. No i dochodzi do takiej sytuacji, że Elizabeth w wyniku przykrego zbiegu okoliczności trafia do szpitala, w którym pewien lekarz rozpoznaje jej rozterki i wręcza jej karteczkę zawierającą kontakt do tajemniczej instytucji, która prowadzi dziwny, można rzecz ująć, makabryczny eksperyment, projekt. Biorący w nim udział ludzie co tygodniowo otrzymują paczki zawierające przyrządy i środki potrzebne do... I tutaj jest pewien problem zasadniczy, bo mógłbym powiedzieć, Marku, że do wygenerowania nowej wersji siebie. I tak, i nie. Bo Elizabeth Sparkle generuje, oj, generuje. Tylko że to nie jest ona. To jest ktoś, kto, jak się dowiemy z dalszej części filmu, przypomina ją niektórymi cechami charakteru, natomiast nie do końca cechami fizycznymi. I ta fizyczność tam jest bardzo mocno zakreślona, dlatego że no to wygląda tak, iż ten eksperyment można zrealizować, ale co 7 dni musi się macierz, czyli oryginał, zamienić na miejscem chyba, z nową wersją. I tutaj właśnie jest cały problem.
Tak, problem jest, i to jest ten, tak, problem polega między innymi na tym, że ja nie do końca rozumiem motywację głównej bohaterki. Cóż ona właściwie zyskała, powołując do życia Sue? Okazuje się niemal od początku, że tak naprawdę niewiele. No, to pewno jeszcze przedyskutujemy, ale to jest pierwszy moment, ten moment kreacji, chociaż my to tak ubieramy w słowa, tak naprawdę dosyć właśnie body horrorowy moment, kiedy rodzic jest Sue, jakby to ująć delikatnie, no z kręgosłupa prawie jej wyłazi, jej mam na myśli Demi Moore, w łazience w dodatku. I to jest jakieś takie, wiecie państwo, puszczenie oka, bo to pod względem jakimś takim biologicznym, jakby ktoś próbował szukać, co tam się naprawdę wydarzyło, to nie kupi tego. To jest tak absolutnie a biologiczne, a antropologiczne, no ale jest, zaistniało na ekranie, pojawiła się Sue, wylazła z kręgosłupa Demi Moore. No a później film się toczy i ten moment pojawienia się Sue to jest dla mnie taki pierwszy moment w filmie, kiedy zrozumiałem, że to nie jest do końca na poważnie, że to nie jest science fiction, że to jest film z przesłaniem. W tym momencie jeszcze nie wiemy z jakim przesłaniem, ale dla mnie stało się jasne, że mniej więcej w tych scenach science fiction skończyło się. Zaczął się, no właśnie, zaczął się zupełnie inny film.
Tak, ale da się to oglądać, bo...
Tak, absolutnie, absolutnie tak.
Da się to oglądać, bo pomimo tego, że w pewnym momencie orientujemy się, jaka to jest, że tak powiem, koncepcja, jaki to jest zamysł, to nie jesteśmy rozczarowani, tylko że nie, ja na przykład nie byłem rozczarowany jeszcze wtedy, potem było inaczej, ale pójdźmy dalej. No i wyłania się, proszę Państwa, ta Sue ze swojej macierzy, wychodzi z kręgosłupa i film jest zrealizowany na tyle dobrze, że gdyby to się stało w jakimś innym, w jakiejś innej produkcji, to ja bym sobie dał spokój. Zupełnie. Ale tutaj dobra, idziemy dalej. Jestem kupiony. Macierz. Macierz to jest oryginał człowieka, w tym przypadku Demi Moore, ale Sue nie jest jej bezpośrednią kopią fizyczną, nie jest jej klonem. O, tak można powiedzieć. Ona zachowuje autonomię i kiedy zaczyna karierę jako specjalistka od fitnessu, już nie aerobiku, tylko od fitnessu w telewizji, czyli robi to samo, to ona zaczyna łamać warunki umowy, mówiące, że co tydzień się trzeba zamieniać, bo będzie źle. Panie też zaczynają sobie lekko dokuczać, w końcu okazuje się, że jedna jest dla drugiej jakimś problemem, jakąś zawadą i pomimo zgłoszeń do twórców eksperymentu, Elizabeth nie decyduje się na jego przerwanie. Dlaczego się nie decyduje? Myślę, że to jest trochę tak, wiesz, no my się zazwyczaj nie lubimy babrać z tymi wszystkimi symbolikami, alegoriami, analogiami, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z tymi operacjami plastycznymi u niektórych ludzi, że wiesz, stanowią przedłużenie młodości, mimo że wyglądasz jak wiadro, tak naprawdę. Masz taką głowę jak wiadro, masz wary jak, nie powiem co,
glonojad.
Ale jednak uważasz, że jesteś młodszy. I to chyba przez to, tak mi się wydaje. No i dochodzimy do punktu, kiedy ta kariera Sue się rozwija, w tej samej telewizji, warto powiedzieć, ale każdy dzień ponad miarę, każde pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego od macierzy, który gwarantuje stabilizację nowej wersji w tej rzeczywistości, powoduje no, przyspieszone starzenie się oryginału, w tym przypadku Demi Moore. No i co tutaj? No tutaj same problemy się rodzą, bo sukces Sue sprawia, że otrzymuje ona niesamowitą propozycję zawodową, no to jednak oznacza, że ona się musi rozprawić ze swoją żywicielką, a w dodatku angażuje ją takie codzienne życie. No i Demi Moore rozumie po czasie, że wykopała sobie sama dołek. I prawdopodobnie to będzie, jeżeli tego nie zatrzyma, jej koniec na tym padole.
Ja mimo wszystko nie do końca rozumiem, co tak naprawdę zyskała Demi Moore. Nie widzę tych benefitów, które niby miały na nią spłynąć.
Przerwę ci i to jest prawda, drodzy Państwo, bo gdyby to był normalny film ludzki, to na przykład ta Demi Moore by powiedziała, dobra, ja przechodzę teraz na emeryturę, ale ja się wszystkiego nauczę, ty idziesz do tej telewizji i tam robisz show, ale na przykład 30% z tego, tak? A tutaj ta Demi tak naprawdę, no nie wiadomo z czego żyje, nie wiadomo jak żyje, pałęta się po tym swoim mieszkaniu i w dodatku ma jeszcze mega konkurencję. I ten element realizmu w tej historii, coś, co sobie każdy uzmysłowi, pytanie, które sobie każdy zada, jest w pewnym momencie mocnym elementem obciążającym. I powiem ci, że to była mniej więcej połowa filmu, kiedy się zorientowałem, że no to płynie w stronę wielkiej katastrofy.
Ja ci powiem, że jeszcze był jeden moment. Nie wiem, Piotrze, jak ty, ale ja miałem dużą ochotę po tym filmie zacząć obstukiwać ściany w swoim domu w nadziei, że może znajdę jakieś dodatkowe pomieszczenia, które będę mógł zagospodarować. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że żyjecie w apartamentowcu z sąsiadami, no w każdym razie w budynku wielorodzinnym, w którym ni stąd, ni zowąd odkrywacie puste przestrzenie, które ktoś tam kiedyś gdzieś zostawił, cholera wie po co, i one się teraz Państwu bardzo, bardzo przydadzą do tego, żeby realizować swój plan. I pukacie, pukacie i nagle za ścianą łazienki, odkrywacie pustkę, całkiem zgrabną, wielometrową, jeśli chodzi o metry kwadratowe, no, która się da znakomicie wykorzystać. Powiem szczerze, że już zacząłem opłukiwać ściany, czy gdzieś czegoś nie znajdę, no ale się powstrzymałem. To była kolejna rzecz, kolejny element tego filmu, który ja nawet nie wiem, czy mnie... No nie, on mnie przede wszystkim rozśmieszył, no ale później dobrze przyjąłem do wiadomości i obserwowałem, co będzie działo się dalej. Mówisz, Piotrze, że ku katastrofie. Chyba przyznam ci rację, chociaż coś będę musiał jeszcze później dopowiedzieć.
Tak, no musicie wiedzieć, drodzy państwo, że Substance, o ile wciąga do pewnego momentu, jest nawet całkiem spoko i ogląda się dobrze, to przestajemy kupować tą konwencję. To znaczy się następuje takie niemiłe przejście, które jest w niektórych filmach od realizmu do groteski. Myślę, że dotarliśmy do momentu w opowiadaniu fabuły kluczowego. To znaczy w pewnym momencie to się wszystko robi mocno bajkowe, mocno symboliczne również. I tak, no końcówka sama przypomina w jakimś stopniu Muchę. Zarówno pod względem tego potwora, który się pojawia, ale też wiesz, wielkiego finału, który się zbliża, no czy ten finał jest udany. Bohaterka bowiem wskutek tego, że jej, nie wiem, żywicielka, że jej nowa wersja korzysta bez umiaru z tego płynu, no przemienia się w monstrum. I tutaj pewna uwaga, no pomimo dość prostego pomysłu, Substance ogląda się do pewnego momentu bardzo przyjemnie. Ale to zakończenie, łączące style tam monster, horror i gore, jakoś mnie nie przekonało. Wiesz, co mnie bardzo nie przekonuje w tym filmie, to oprócz tych dziur w scenariuszu, to jest charakteryzacja. Bo bardzo często jest tak, że nawet w przypadku wysokobudżetowych filmów, kiedy się próbuje kogoś na siłę postarzyć, to wychodzi źle albo bardzo źle. I tutaj jest właśnie tak samo. Podobnie było w Prometeuszu. Pamiętacie, kiedy próbowano postarzyć tego pana Waylanda bodajże? No to wyglądało to no śmiesznie, po prostu śmiesznie. I tutaj w przypadku Substance, kiedy mamy tą Demi Moore, która się starzeje w niesamowitym tempie i przypomina taką trochę czarownicę, trochę nie wiem jakiegoś tam stwora, to wygląda źle, wygląda marnie. I to jest ten moment, kiedy film traci, bardzo dużo traci i niestety brnie w kierunku zakończenia, które jest równie symboliczne, co dla mnie absurdalne, dla mnie nie do końca do kupienia i to sprawia, że nie do końca traktuję film Substance na poważnie. Ja bym się chciał gdzieś zatrzymać w tej drugiej połowie i podążyć w zupełnie innym kierunku, ale takim, który ma w sobie chociaż nutkę, może nie realizmu, ale czegoś więcej, bo tutaj to, co nam oferują twórcy jest, nie chcę powiedzieć mocno naciągane, ale znaczy naciągane też jest na pewno, ale to już jest pewna przesada. Pewna przesada, która sprawia, że tego się ani nie ogląda dobrze, ani się nie czerpie z tego większych, nie wiem, wartości intelektualnych, no przynajmniej ja.
Ja pójdę w kierunku takiego banału. Pamiętacie państwo Ferdydurkę i dlaczego Słowacki wielkim poetą był? A, mniej więcej o coś takiego. To tutaj macie państwo pod koniec filmu takie przesłanie, poniekąd prawdziwe, że o którym już mówiłem, sygnalizowałem, że na przykład, to jest jedno z tych przesłań, że świat ludzi młodych i starych dzisiaj to są światy, które istnieją osobno. Kiedyś było tak, że jedno pokolenie zastępowało drugie i była pewna łączność. Zawsze było pomiędzy nimi napięcie. Zawsze ci młodzi to byli jacyś tacy, wiecie panie, to upadek kompletny i groza. Niemniej to był stały punkt programu. Zawsze starzy narzekali na młodych, a młodzi na starych, że są głupi. Niemniej młodzi czerpali z doświadczenia starszych i to była normalna kolej rzeczy. Tymczasem dzisiaj dochodzimy do cywilizacji, która ma kompletnie w nosie to, co osiągnęły poprzednie pokolenia, czego się dorobiły intelektualnie, materialnie i tak dalej, i tak dalej. Oni wiedzą swoje, oni wiedzą lepiej, oni są mistrzami stworzenia i mistrzami zrozumienia przede wszystkim tego świata. I to jest w tym filmie prawdziwe, tylko ja nie wiem, czy sposób przekazu, który się pojawia, robi temu przekazowi dobrze. Bo teza postawiona jest prawdziwa, takie odnoszę wrażenie. Natomiast ona jest podana w sposób taki bajkowo-horrorowy, czy bajkowo-grozowy, czy bajkowo-cholera wie jaki. W każdym razie dostajemy obraz właściwie groteskowy pod koniec i my nie wiemy o co, znaczy nie, no wiemy o co chodzi, tylko nie wiemy o co reżyserce chodzi, bo to nie jest jasny przekaz. Tak, no fajna była ta Demi Moore, ale ta Sue też była fajna, wszyscy byli fajni i wszyscy źle skończyli.
No, to wiesz, to można by równie dobrze podciągnąć pod to, że jak się rodzisz, to już włosienicę powinieneś założyć i już powinieneś, nie wiem, burkę jakąś założyć, ukrywać swoje wszystkie przymioty, no bo to jest złe, bo ktoś się tam ocenia. I ja tutaj zauważyłem pewien taki przekaz też związany z tą współczesną kulturą, no co mi się nie podoba, powiem ci. To jest kolejny film, gdzie mówi się o tym, jak to aktorzy, jak to celebryci, jak to ci, którzy na świeczniku są, cierpią, bo muszą albo spać ze starymi dziadami, jak w Maxine, albo w innych filmach, albo się starzeją i nikt ich nie chce oglądać. Ale czy to jest problem widza? Czy to jest problem, nie wiem, mój, twój, kogoś innego, że ktoś, kogoś się już nie chce oglądać? Nas też nie będą kiedyś słuchać. No i co z tego? No to ja mam się teraz, nie wiem, poema do tym napisać, no. To mi się nie podoba, że tam są jakieś takie, wiesz, widać, że to było ukierunkowane przez Demi Moore, że ona ma pewne jakieś tam refleksje z tym związane, że no już może nie tak wygląda, jak kiedyś wyglądała, że może ją nie chcą zatrudniać, że ona się teraz przeistacza w tego potwora. Ja myślę, że to jest trochę za dużo. Prawdziwy talent to się broni sam. Ile mamy aktorek, które kontynuowały swoją karierę na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To ja mam, nie wiem, cierpieć filozoficznie za to, że Demi Moore opierała swoją karierę tylko na urodzie? No, drodzy państwo, na co inni mają powiedzieć, którzy są bardziej niewyjściowi, tak jak my na przykład, bo nas słyszycie, a nie widzicie. To mi się nie podobało. Nie podobało mi się w dość znaczącym stopniu, muszę ci powiedzieć. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o scenariusz Substance, to nie jest najgorzej. Bo zobacz, to jest tak prosta historia, tak banalna historia, a jednak do pewnego momentu wciąga. Nie jest najgorzej. Oczywiście są tacy, którzy uwielbiają tego typu tematy, uwielbiają tą, wiesz, polityczną poprawność, te wszystkie tematy związane z kultem ciała i tak dalej, którzy powiedzą, tak, to jest świetne, to jest super zobrazowane. A jeżeli ktoś pokazuje tą dy całe życie, a potem tej dy ktoś nie chce oglądać, no to czyj to jest problem? Dy?
Ale
właściciela dy? Czy widza?
No ale Piotrze, dokładnie to ująłeś, bo wiecie państwo, jeśli zdarza wam się oglądać telewizję, mnie się to zdarza coraz rzadziej, ale w telewizji głównie ogląda się reklamy. To żart, ale boleśnie prawdziwy. I ja mam... Powiecie państwo, że to niesprawiedliwe, co za chwilę powiem. Nie wiem, może YouTube zwariuje, jak to usłyszy, ale ja mam dosyć oglądania poprawnych politycznie reklam, w których niezwykle puszyste modelki reklamują mi różne rzeczy, podczas gdy wcześniej reklamowały mi to fajne dziewczyny. I ja wiem, że to jest cholernie niesprawiedliwe, bo życie jest, kuźwa, niesprawiedliwe. Najpierw jesteśmy piękni i młodzi, a niektórzy są tylko młodzi, ale później przychodzi taki wiek, który niekoniecznie jest cudowny. I co w związku z tym? Mamy wmawiać sobie, że jak się pojawia 150 tonowa albo kilogramowa modelka, która jeździ na łyżwach, bo się realizuje, to jest świetna reklama. Nie, proszę Państwa, to nie jest świetna reklama, to jest reklama robiona absolutnie sprzecznie z zasadami reklam, bo reklama ma nas przyciągnąć, a nie odtupać, odstraszyć. I ja wiem, że to, co ja mówię w tej chwili, jest straszne, jest niepoprawne i jest... Ach, proszę Państwa, jakie to jest w ogóle, nie wiem, to powinni mnie tu zaraz, nie wiem, jakaś policja myśli powinna tu wjechać i powiedzieć mi, dlaczego powinienem skończyć w obozie reedukacyjnym. Ale proszę Państwa, kiedy przychodzimy na ten świat, nikt nam nie obiecuje, że życie będzie sprawiedliwe, że będą nas spotykać wyłącznie przyjemności, a jak realizujemy z Piotrem jakieś materiały na YouTubie, to wyłącznie pochwały nas będą spotykać. Nie, zawsze się pojawi jakiś internetowy troll, który, nieważne czy będzie powód do tego, czy nie, chce, to zrobi. I podobnie jest w życiu. I oczekiwanie, że w związku z tym świat zamieni się w coś takiego, że wszyscy będą podziwiać wszystkich, nawet wówczas, kiedy nie będzie za co podziwiać. To jest jakaś utopia, kompletne wariactwo. Ja wiem, przypomnijcie sobie Państwo taki stary serial, bardzo stary, Świat według Bundy'ego. I przypomnijcie sobie Państwo Ala Bundy'ego. Jego...
Tak, który mówił, kto wszedł do sklepu.
Tak jest, tak jest. Już nie będziemy tego cytować, ale dokładnie, kto wszedł do sklepu. Sklepu z butami, dodajmy. Ale w ogóle jego obraz świata dzisiaj to jest absolutnie do wykasowania. Jeśli byśmy przywołali rok 1984 Orwella, to do grobu w pamięci trzeba by wrzucić ten serial, ponieważ jego ogląd świata jest absolutnie straszny z punktu widzenia dzisiejszego świata. On mówi, że są ludzie tacy i śmacy, są ludzie ładni i brzydcy. I to nie jest tak, proszę Państwa, że jak widzimy kogoś brzydkiego, to musimy powiedzieć, że on jest ładny inaczej. Nie, on jest brzydki, proszę Państwa, i warto sobie to uświadomić. I to jest oczywiście niesprawiedliwe i świat powinien wyglądać inaczej, powinien być cudowny, no ale kuźwa nie jest taki. I troszeczkę ten film, o którym dzisiaj mówimy, on się wpisuje w takie wycie współczesności na temat tego, że człowiek się starzeje, człowiek umiera, człowiek w ogóle się gdzieś tak w drugiej połowie życia robi mniej atrakcyjny, a przecież wszyscy powinni podziwiać tego mniej atrakcyjnego, bo on kiedyś wielkim aktorem był. I nawet jak mu, i tu wybaczcie Państwo, chodzi o pewną dosadność, ale adekwatną w stosunku do filmu, który omawiamy. Jak mu cycki opadną i tyłek uwiędnie, to on tak jest piękny. No nie jest. No nie jest i bardzo dobrze to ten kontrapunkt pomiędzy główną bohaterką graną przez Demi Moore, a tą Sue bardzo dobrze pokazuje. Kto jest w tym filmie atrakcyjny? Fizycznie, podkreślmy to, fizycznie. No Sue, Demi Moore, to już jest przebrzmiała pieśń. I co w związku z tym? Powinniśmy to wszystko wyrównać i mówić, że Demi Moore, albo grana przez nią postać, piękna jest, ponieważ ona była piękna, to do końca życia musi pozostać piękna. No nie, tak właśnie wygląda życie. Ja mówię banały, mam wrażenie, że mówię banały, rzeczy oczywiste. Raz jest pięknie, szczególnie na początku, a później jest brzydko. I co to jest za odkrycie? Żadne.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ani jedna z tych bohaterek nie jest, nie ma wielkich walorów intelektualnych. One są tylko atrakcyjne fizycznie, więc tak naprawdę reżyserka, no, chcąc nam uzmysłowić, że piękno to jest takie zawsze i wszędzie i że ten, który obserwuje, bo tam mamy na końcu taką scenę, kiedy z oka potwora wypada coś. No, wypada coś. I że to niesprawiedliwe jest to oko. Nie, oko zawsze będzie okiem. Niesprawiedliwe jest gadanie, niesprawiedliwe jest, jak powiedziałeś, robienie pewnych takich, wiesz, puls. Ja dam inny przykład troszeczkę, wiesz. Dzisiaj stara się wmawiać wielu osobom, na przykład wybranym z pewnej grupy, że ty jesteś wyjątkowy, że masz wyjątkowy głos, jesteś wyjątkowym człowiekiem, bo pokonujesz swoje, na przykład, wiesz, jakieś tu ograniczenia cielesne, możesz zdobyć wszystko, bo masz fajny profil na Instagramie, ponieważ jesteś na przykład celebrytą, jesteś obserwowany przez tyle, a tyle osób, masz możliwość zdobycia świata. Tylko, że to jest jedna osoba na kilkaset tysięcy, może na kilkaset milionów. To jest fałszywe. To jest bardzo fałszywe. Ja tutaj nie chcę się odwoływać do pewnego celebryty z Polski, który starał się sprzedawać swoje życie prywatne, a cierpiał na pewną nieuleczalną chorobę, no i ma teraz problem. Pewnie wiecie, o kim mówię. Natomiast on w pewnym momencie zrobił coś takiego, że mówił, że został zatrudniony jako specjalista do spraw walki z tym, a tym w pewnym banku. Tylko zobacz, Marku, no on został, on jako jeden z wielu osiągnął sukces, a co z milionami, którzy muszą się zmagać z codziennością? I tak naprawdę powiem ci, że te rozterki, które ma Demi Moore w tym filmie, mnie tak naprawdę niewiele obchodzą. No co mnie to obchodzi? No każdy się starzeje, że ona chciała wykreować drugą młodość, mogła sekreować od, nie wiem, 35 roku życia, kiedy, nie wiem, zaczęłaby grać w bardziej dramatycznych produkcjach. Są tacy aktorzy, którzy się przerzucili, tak? A są tacy, którzy zginęli, znaczy aktorki, przepraszam, to też jest niepoprawne, na aktorki, no, z chłopami to jest różnie, z chłopami jest różnie, a na przykład, no wiesz, nie oszukujmy się, niektóre aktorki opierały swoją karierę o walory ciała. Kto dzisiaj pamięta, będę teraz fanem, jak nie wiem, kto dzisiaj pamięta o Katarzynie Figurze? Kto pamięta o Renacie Dancewicz? Pamiętam jej z ról sprzed lat. Ale czy to jest moja wina? Czy to jest wina świata, do którego one weszły? I to jest chyba podstawowe pytanie, które nam stawia film Substance, tylko po pewnym zastanowieniu, bo tam reżyserka zrzuca na nas odpowiedzialność, bo my lubimy sobie na to, czy na owo popatrzeć. Tak? To jest nasza wina. To nie jest wina środowiska, w którym ona siedzi, to nie jest wina środowiska, to nie jest wina tego przemysłu w ogóle. Tak? I to moim zdaniem jest główne kłamstwo tego filmu. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, bardzo, bardzo pozytywną w pewnym sensie, bo jest tam pewna ciekawa postać. Dennis Quaid, szef Demi Moore, właściciel stacji telewizyjnej, jest to upadła gwiazda, tak naprawdę, w życiu realnym. To jest facet, który był kiedyś naprawdę bardzo popularnym aktorem. Myśmy o nim mówili, wspominając kilka produkcji horrorowo-science fiction, no ale Dennis Quaid wskutek pewnych problemów odpłynął w niebyt, a tutaj wrócił. I wrócił w taki sposób, że to on jest gwiazdą według mnie w tym filmie. W tej lekko groteskowej historii wypada bardzo dobrze. Wypada bardzo dobrze i jego się dobrze ogląda. On nie balansuje na krawędzi kiczu ani abstrakcji. Jest tym, kim powinien być. Także wiesz, jakbym miał podsumować Substance, to według mnie jest jednak bardzo ciekawy film. Jest film, który się dobrze ogląda do pewnego momentu, ale który jest mocno zakłamany. Mocno zakłamany, bo przerzuca na nas pewną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za coś, co samo środowisko filmowe wyprodukowało, co wyhodowało, a nagle okazuje się, że to jest złe, że my nie powinniśmy niektórych rzeczy oglądać, powinniśmy zrewidować nasze sądy, nasze kanony piękna przede wszystkim, bo jest inaczej niż to środowisko nas uczyło przez kilkadziesiąt lat.
To prawda. I dlatego, wiecie państwo, to może nie jest film, który... Mam teraz nie na myśli ten film, który dzisiaj omawiamy, tylko ten film, który przywołałem w pewnym momencie, G.I. Jane, to nie jest film dla ludzi myślących. To nie jest film jakoś specjalnie ambitny, ale on dobrze obrazuje to, w czym Demi Moore brała udział, czyli sprzedawanie własnego ciała. Nie dosłownie, ale jednak za jakimś tam pośrednictwem taśmy filmowej, czy powiedzmy kamery. Ja wiem, że Demi Moore w filmie odgrywa pewną rolę, ale to, co sugeruje Piotr, jest zadziwiająco prawdziwe. Mam wrażenie, że Demi Moore, grając w filmie Substancja, jednocześnie gra, no właśnie, czy gra, odwzorowuje siebie i swoje problemy, i problemy wielu innych gwiazd, które, mówiąc krótko, albo zarabiały tyłkiem, albo zarabiały twarzą w Hollywood, a teraz mają pretensje, że współcześni widzowie chcą, i tu znowu, ja wiem, to co mówię jest brutalnie szczere, ci współcześni widzowie chcą oglądać inne tyłki i inne twarze, w obu wypadkach młodsze. I to jest dramat. Dramat, bo przecież ktoś się przyzwyczaił do tego, że to on jest number one. I co teraz? No dramat, dramat, dramat. I powiem tak, że film, o którym dzisiaj rozmawiamy, miał wiele, wiele momentów, w których mógł skręcić, odjechać w zupełnie inną stronę. I byłby to film, który budziłby, no, przynajmniej zastanowienie, jeśli nie poważną refleksję, nawet natury filozoficznej. Tymczasem dostaliśmy przedstawienie z przesłaniem. I to jest chyba najlepsze podsumowanie. Przesłaniem, takim, wiecie państwo, jak to często w rozprawkach szkolnych. Mamy tezę i później ją udowadniamy i na koniec wygłaszamy jakiś taki glut. Ja to tak nazywałem jeszcze w czasach liceum, kiedy trzeba było coś tam takiego bardzo mądrego powiedzieć i tam się wstawiało najrozmaitsze głupoty. Ja już wtedy wiedziałem, że to są głupoty, ale trzeba było wstawić, bo polonista bardzo czekał, żebyśmy coś takiego mądrego, takiego, wiecie państwo, ogólnego, fajnego powiedzieli. No i to tam oczywiście mówiłem. I trochę jest tak z filmem Substancja. Na koniec jest coś takiego powiedziane, o, wiecie państwo, nie tylko przecież ciało się liczy, liczy się też wszystko inne, a w ogóle tę gwiazdę, która jest na chodniku, trzeba wysprzątać i może jakaś pamięć zostanie. Ten film miał, moim zdaniem, duży potencjał i po raz kolejny, jeśli chodzi o produkcję hollywoodzką, mam wrażenie, że ten potencjał został zmarnowany.